Hej.
Cześć.
Z tej strony
Ania Górnicka
i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu patronek i patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl/Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. O edukacji międzykulturowej mówi się w Polsce coraz więcej. Ma ona dawać szansę chronienia i rozwoju poszczególnych kultur, a jednocześnie ma również sprzyjać wzajemnemu poznaniu i zbliżeniu różnych grup. W naszym coraz bardziej wielokulturowym społeczeństwie coraz bardziej konieczne staje się uwzględnienie tego w programie nauczania. Taka edukacja ma przed sobą wiele wyzwań. W społeczeństwach, które są targane przez konflikty, często problemem jest respektowanie odmienności narodowej, kulturowej, wyznaniowej czy rasowej. Jak zatem taką edukację rozpopularyzować? Jak z wyzwaniami radzą sobie różne kraje Europy? Oraz jaka jest w tym wszystkim sytuacja w Polsce, uwzględniając wybuch pełnoskalowej wojny w Ukrainie w lutym ubiegłego roku? O tym porozmawiamy z ekspertkami.
Dzisiaj na ten temat porozmawiamy z naszymi dwiema gościniami, dr Urszulą Markowską-Manistą, adiunktką na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, która współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się kwestiami edukacji, oświatą mniejszości, międzykulturowością oraz doświadczeniem migracji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
To my dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. I z Magdaleną Konczal, dziennikarką zajmującą się tematyką edukacyjną na łamach portalu Strefa Edukacji w Polska Press Grupa.
Dzień dobry.
Dzień dobry. No właśnie, więc mamy temat edukacji międzykulturowej. Chciałam Was już na samym początku zapytać, czym jest ta edukacja? Czy to jest nowe zjawisko w Europie? Bo tutaj też porównujemy i mówimy o edukacji wielokulturowej. Czy one się łączą ze sobą? Co to są za pojęcia? Może najpierw pytanie do Uli.
To nie jest nowe zjawisko, to znaczy pierwszy raz ten termin edukacja międzykulturowa w kontekście europejskim pojawił się w 1983 roku podczas spotkania ministrów edukacji na konferencji w Berlinie. Była to europejska konferencja i tam w takiej uchwale dotyczącej edukacji dzieci migrantów został podkreślony międzykulturowy charakter i wymiar edukacji europejskiej. To był taki jakby pierwszy krok, taka pierwsza wzmianka oficjalna w dokumentach, która przyczyniła się też do zmiany postrzegania tego typu edukacji, która z uwagi na to, że mówimy o międzykulturowej, tak, i o kontekście międzykulturowym, nie bazuje tylko i wyłącznie na przekazywaniu wiedzy i informacji o innych, ale ona bazuje na tak zwanej hipotezie kontaktu, czyli na hipotezie kontaktu międzykulturowego związanego z obecnością dzieci i dorosłych w danej grupie czy klasie szkolnej, przynależących do różnych grup kulturowych, wywodzących się z różnych mniejszości, które partycypują w tej przestrzeni razem z większością. Czyli mówimy tutaj o nie tylko jednostronnym przekazywaniu wiedzy, ale mówimy o próbie wejścia w relacje z uwagi na to, że grupa nie jest już mono, ale bardzo zróżnicowana.
Czy ten 83 rok, o którym wspomniałaś, był jakiś szczególny, że wtedy ta definicja jakoś się rozwinęła?
Przemiany powojenne, później transformacyjne w różnych krajach europejskich, one tak naprawdę wskazywały na pewne tropy i na kroki, które warto i należy podjąć z uwagi na to, że społeczeństwa stawały się coraz bardziej zróżnicowane. Przywołam tutaj chociażby kwestię tak zwanych gastarbeiterów w Niemczech, prawda? I politykę niemiecką, która całkowicie na początku negowała, nie brała pod uwagę tego międzykulturowego wymiaru relacji, ale bazowała na kwestiach ekonomicznych, tak? Zaprosimy grupy mężczyzn, ponieważ potrzebni nam są do pracy, dla rozwoju ekonomicznego. Natomiast kiedy później tureccy mężczyźni zaczęli domagać się, tak, łączenia rodzin i wsparcia w obszarze dostępu do edukacji, w tym momencie zaczęto się zastanawiać, tak, w jaki sposób, na jakich zasadach można tego typu edukację realizować i wdrażać. Oczywiście to jeden z wielu przykładów, i tutaj chciałabym też zwrócić uwagę na istotność kontekstu, ponieważ sama Europa jest bardzo mocno zróżnicowana i nie możemy mówić o jednej edukacji międzykulturowej, tak, czy jednym profilu, który można byłoby na zasadzie implementacji wdrożyć chociażby z Finlandii do Polski, czy z Polski do innego kraju, bo w tym momencie mamy bardzo dużo doświadczeń z uwagi na obecność dzieci z Ukrainy, ale ten kontekst i czynniki, które wpływają na funkcjonowanie grup mniejszościowych w danym kraju, chociażby przyjmującym, tak jak Niemcy, ma ogromne znaczenie później dla możliwości bądź braku możliwości rozwoju strategii edukacyjnych, które wspierałyby nie tylko mniejszości, ale też większość. Bo edukacja międzykulturowa, jeszcze raz podkreślę, ona nie jest tylko i wyłącznie jednostronnym przekaźnikiem informacji i dostarczaniem wiedzy. Ona jest już konkretnym rozwiązaniem, czy też próbą pokazania rozwiązań, w jaki sposób komunikować się, w jaki sposób być razem i współpracować, będąc w różnorodności, chociażby klasy szkolnej.
Właśnie. Powiedz też, jakie wyzwania tak naprawdę stoją, bo to jest proces, mówisz, że od 83 roku, ale tak naprawdę czy są państwa, które czy możesz powiedzieć tak, o takich przykładach, które, nie wiem, opracowało odpowiedni system, przygotowały się do tego, wdrażają, u nich to działa. Czy mamy takie przypadki?
Może ja troszeczkę odwrócę to pytanie, bo przy tak wielu procesach związanych z mobilnością i migracjami, jakich doświadczamy, nie tylko w samej Unii Europejskiej, ale na kontynencie europejskim, trudno mówić o czymś, co będzie dobrą praktyką, praktyką rzetelną, którą można byłoby, analizując, tak, jej rezultaty i efekty w danym kontekście, przyjąć jako rozwiązanie dla naszego kontekstu i wyzwań, przed którymi stoimy. Ja powiedziałabym, że mamy w każdym kraju europejskim wiele wyzwań i te wyzwania zmieniają się z uwagi na to, że nie możemy mówić o stałości wyzwań w kontekście nieustannego różnicowania się społeczeństw europejskich i wzrastającej migracji na kontynent europejski. Poza tym kwestia otwarcia granic sprawiła, że bardzo duże grupy osób dorosłych podejmują pracę w innym kraju Unii Europejskiej, mieszkają w jeszcze innym. Są to chociażby rodzice weekendowi, którzy z Niemiec na przykład zjeżdżają do Polski, prawda? Czy są to rodzice, którzy, jedno z nich mieszka w Polsce, drugie w Norwegii, dzieci uczą się w jednym, później w drugim kraju, bądź rodziny decydują się na zamieszkanie w jeszcze innym kraju. Także tutaj tych wyzwań, przed którymi stoją systemy edukacji w każdym kraju, jest bardzo dużo i wraz z różnicowaniem się potrzeb osób nie tylko migrujących, ale z doświadczeniem migracji w populacjach europejskich, te wyzwania również się zmieniają. Popatrzmy jeszcze raz na Niemcy, tak? Mamy w wielu miastach niemieckich nie tylko społeczności z Turcji z doświadczeniem migracji, tak, osoby, które przyjechały w latach 70., ale mamy już trzecie pokolenie, które z jednej strony nadal identyfikuje się z Turcją jako ojczyzną swoich przodków, dziadków, ale z drugiej strony, tak, mając niemiecki paszport, będąc urodzonymi w Niemczech, identyfikują się na różne sposoby również z europejskością środowiska, w którym funkcjonują, bądź też niejako stoją na rozdrożu, tak, pomiędzy jedną kulturą, do której przynależą, i kulturą, która ich na co dzień otacza. Jeżeli chodzi o wyzwania, to podkreślę, że są one bardzo zróżnicowane, zależą od wielu czynników i uwarunkowań, i również od kontekstów, tak, politycznych, społecznych, kulturowych, które mają tutaj bardzo istotne znaczenie. Ale ja bym zwróciła szczególną uwagę na komunikowanie się, bo jest to wyzwanie, na które zwracają uwagę wszystkie grupy włączane w proces edukacyjny, czyli dzieci, młodzież, uczniowie, nauczyciele, cała kadra szkolna, rodzice i osoby, które wspierają te grupy, chociażby w naszym kontekście asystenci międzykulturowi. I dzisiaj mówimy o wyzwaniach wielojęzyczności. Nie chodzi już tylko i wyłącznie o próby, strategie, metody, które mogą wspierać nauczycieli w nauczaniu języka kraju przyjmującego, ale chodzi też o kontekst, w którym dzieci, uczniowie z innych krajów mogliby czuć się bezpiecznie, a więc mogliby też mieć dostęp do swojego języka kraju pochodzenia. Są to koncepcje, które w różnych krajach na różne sposoby są rozwijane i implementowane w edukacji, ale w większości przypadków podkreśla się, że wielojęzyczność, czyli umożliwienie uczniom dostępu do swojego języka kraju pochodzenia, ułatwia im wchodzenie w relacje, nawiązywanie tych relacji i posługiwanie się językiem kraju przyjmującego.
Tak, oczywiście, tak jak tutaj moja przedmówczyni powiedziała, tych wyzwań jest naprawdę wiele. Jest ta kwestia języka, ale też wydaje mi się, że warto wspomnieć chociażby o różnicach w programach nauczania dwóch różnych państw. Kolejnym takim ważnym aspektem jest, tak mi się wydaje, to, że uczniowie często też emigrują z krajów dotkniętych wojną czy kataklizmami, tak jak to było na przykład u nas w przypadku wojny w Ukrainie. Wydaje mi się więc, że system edukacji powinien być przygotowany na udzielenie im też wsparcia takiego psychologicznego i takiego namysłu nad tym, kto powinien się tym zająć, no bo czy nauczyciele, czy specjaliści. Poza tym wydaje mi się, że warto też by było wyposażyć nauczycieli w takie konkretne kompetencje do pracy w środowisku kulturowym. Tak właśnie jak sobie myślałam o tym temacie, to przypomniała mi się taka historia jednej nauczycielki o uczniu z Wietnamu, który niezbyt dobrze mówił po polsku. I na zajęciach wyrównawczych nauczycielka matematyki zwróciła uwagę, że on posiada właśnie takie, można powiedzieć, nawet wybitne zdolności matematyczne. I wiedząc o tym, już w klasie napisała na tablicy bardzo trudne zadanie i zapytała się, kto potrafi je rozwiązać. I zgłosił się tylko ten jeden uczeń i bez problemu je rozwiązał. I właśnie cała klasa biła mu brawo, a na przerwach chwaliła się tym, że ma takiego mądrego kolegę. A wcześniej z tym samym uczniem, właśnie z Wietnamu, uczniowie inni nie chcieli być w grupie, bo mówili, że on nic nie rozumie i nic nie umie. I wydaje mi się, że ta historia też jest przykładem na to, jak istotne są te kompetencje nauczyciela w edukacji międzykulturowej. Warto by było się zastanowić, w jaki sposób je rozwijać i kształcić u nauczycieli.
Tak, to jest bardzo ważna kwestia i chciałam też o to podpytać, bo wydaje się, że kraje, które mają długoletnie doświadczenie z migracją albo dłuższe doświadczenie z migracją niż my, gdzie tak naprawdę rzeczywiście zmierzyliśmy się z dużą liczbą uczniów z Ukrainy w zeszłym roku i tak naprawdę cały czas zmierzamy się z tą kwestią, cały czas jeszcze wiele kwestii nie działa, ale są kraje, które więcej mają długoletnie doświadczenie w tym, czy u nich właśnie, czy ten mechanizm działa lepiej, czy nauczyciele są bardziej przygotowani, czy oni są już na przykład edukowani, przygotowani do tego, że będą pracować z międzynarodowymi grupami, z osobami, z dziećmi, które mówią różnymi językami, są różnych wyzwań, są różnych kultur, czy to gdzieś działa lepiej?
To nie jest takie proste, jakby się wydawało, ponieważ oczywiście w krajach Europy Zachodniej czy też w Skandynawii mamy już od wielu lat nauczycieli, którzy są nauczycielami z kontekstem migracyjnym, tak? Czyli jako dzieci przybyli, migrowali ze swoimi rodzicami do tych krajów, bądź urodzili się właśnie w tych krajach i wychowali w środowiskach wielojęzycznych, tak, i wielokulturowych. Część z tych nauczycielek czy nauczycieli, osób, które są na przykład psychologami, psycholożkami w tego typu placówkach, bazuje na swoich doświadczeniach, tak? Czyli to, o czym powiedziałaś, Magda, jest szansa, że znając swoje doświadczenia ze szkoły, jako osoba z kontekstem migracyjnym, ta nauczycielka czy ten nauczyciel będzie bazować nie tylko na schematach, ale na zdolnościach i pasjach, tak? Te przykłady dotyczące uczniów, którzy jeszcze słabo mówią w języku kraju przyjmującego, ale mają ogromną wiedzę, są uzdolnieni, bądź mają pasje, przez które mogą pokazać swojej klasie, grupie szkolnej, że też są częścią tej społeczności. Ale to jest również kwestia, którą podnosi się w odniesieniu do zwielokrotnionych potrzeb edukacyjnych uczniów, wynikających nie tylko ze zmiany środowiska edukacyjnego, bo większość uczniów przybywających do nowego kraju ma za sobą bagaż doświadczenia swojej własnej szkoły, tak? Czy szkoły podstawowej, czy może przedszkola, czy też szkoły średniej. I teraz jest to pewien bagaż wdrukowany, tak? Również w zachowania i reakcje danego ucznia czy uczennicy na to, jak on czy ona próbuje rozpoznawać nowe miejsce i nową przestrzeń, jaką jest szkoła w kraju przyjmującym. I tutaj my z pewnością potrzebujemy specjalistów, którzy mogliby zajmować się diagnozowaniem takich uczniów z uwagi na brak możliwości pełnej komunikacji w językach tych uczniów. Bo nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach Europy Zachodniej, nawet tych doświadczonych, wciąż mam diagnozy, które no właśnie bazują na pewnym opisie cech wskazujących na to, że uczeń nie rozumie, ale nie rozumie, bo nie zna języka. Natomiast to nie oznacza, że nie ma zdolności ani chęci do edukacji, podejmowania, prawda, tego wyzwania, jakim jest bycie we wspólnym środowisku klasy szkolnej. Są rozwiązania w systemach, chociażby w krajach skandynawskich czy w Europie Zachodniej, gdzie bazujemy na właśnie pasjach, tak? Wychodzimy od wyzwań, które nie są problemami. Ja prowadząc od wielu, wielu lat badania w szkołach z nauczycielami, bardzo często spotykam się z pewną etykietką. Uczeń z doświadczeniem uchodźstwa czy migracji jest postrzegany przez pryzmat problemu. Tylko to nie jest jakby kwintesencja tego, że tak nauczyciel o nim myśli, ale problem plus uczeń cudzoziemski to są takie dwa połączone naczynia, które zostały wdrukowane w pewien dyskurs myślenia o uczniach z doświadczeniem uchodźstwa i migracji. I bardzo trudno, kiedy w tym tkwimy, uświadomić sobie, co by było, gdyby zamiast słowa problem użyłabym bądź użyłbym słowa wyzwanie, tak? I skoncentrował się na pozytywach czy na pasjach i poprzez tego typu pozytywne aspekty próbował czy próbowała, no właśnie, krok po kroku, na zasadzie włączania i integracji, realizować różnorodne aktywności, które później pomogą uczniowi czy uczennicy, wzmocnią jego kompetencje i też wzmocnią poczucie świadomości siebie, tak aby spróbował czy spróbowała mówić nawet z błędami w języku polskim.
Tak, Magdo, jeszcze chciałam Ciebie popytać o Twoje doświadczenia wynikające zarówno z rozmów z nauczycielami, jak i uczniami, bo jeszcze kwestie uczniów to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Też mamy dzieci w szkole integracyjnej, gdzie w klasie młodszej córki na przykład są 4 języki aktualnie i dzieci nie widzą z tym problemu. Tak naprawdę dzieci mają do tego zupełnie inne podejście, mam wrażenie, niż rodzice, często też nauczyciele. Magdo, powiedz, jak to wynika z Twojego doświadczenia?
Kiedy rozmawiałam z nauczycielami na temat tego, jak uczniowie ukraińscy funkcjonowali w polskich szkołach, to niektórzy zwracali uwagę na to, że nawet po roku uczęszczania do polskiej szkoły ci ukraińscy uczniowie obracali się głównie w swoim towarzystwie i niechętnie angażowali się w życie szkoły, ale takie relacje otrzymywałam ze strony nauczycieli pracujących w szkołach średnich. Inaczej było właśnie w szkołach podstawowych, gdzie ta integracja przebiegała szybciej. Wydaje mi się, że też ta bariera językowa nie stanowiła aż takiego wielkiego problemu.
Czy myślicie, że programy nauczania, albo w jaki sposób programy nauczania powinny reagować, ale nie tylko na to, że mamy dzieci z innych kultur, mamy dzieci wielojęzyczne, ale mamy też dzieci ze specjalnymi potrzebami, mamy dzieci, które mają różnego rodzaju problemy zdrowotne, choroby. W jaki sposób program nauczania, który jest dość stalową konstrukcją, powinien być w takim wypadku elastyczny?
Ja się tutaj wtrącę może tak zupełnie poza ekspercko, ale tak obserwując też, no od naszego tutaj, że tak powiem, domowego domu, to złe słowo, ale na nasze córki mają teraz bardzo dużo koleżanek w swoich klasach.
Kolegów, nie tylko
kolegów. No muszę przyznać, z bardzo różnych krajów pochodzenia, tak? Nie mówimy tylko o Ukrainie, ale mówimy też o krajach arabskich, krajach muzułmańskich. Tak specjalnie tutaj podrzucam to, bo tak,
tak Afganistan.
Moda na określenie. No i tak sobie ich obserwując po prostu z boku, no to ja tak to odbieram, że dopóki my dorośli nie zaczniemy ich wprowadzać w te wszystkie takie nasze kłótnie, przywary, tłumaczyć tego świata, i to tłumaczenie z reguły właśnie polega na takim wpojeniu czy stereotypów, czy takiego zupełnie innego podejścia, no to tam nie ma nic takiego, jakbyśmy wzięli 30-latków z Afganistanu, Ukrainy i Polski, posadzili, to ta rozmowa byłaby zupełnie inna niż 8-latków. Ja zastanawiam się, ja wiem, że szkoła przywiązana jest do tego programu edukacji, zastanawiam się po prostu, czy są jakieś takie momenty, kiedy to się powinno jakoś tak jakoś zaczynać edukować, czy właśnie należy wykorzystywać ten moment taki. No to jest też super takie, no też pokazanie po prostu, że jakby dopóki nie ma tych wszystkich tak naprawdę polityki i tego wszystkiego, to właściwie też nie ma problemów.
No właśnie, ale zobaczcie, kiedy skupiamy się na systemie, tak? System. No, pod tym pojęciem kryje się bardzo dużo regulaminów, obostrzeń, zawiłości. Systemy są ważne, ale w systemach zazwyczaj brakuje naturalnych rozwiązań. Prawda? Bo wszystko musi być uporządkowane, wszystko musi się zgadzać i z wszystkiego rozliczamy się, aby osiągnąć odpowiednie rezultaty związane chociażby z realizacją podstawy programowej. To, o czym Jakubie powiedziałeś, to jest proces naturalny, tak? W którym młodzi ludzie po prostu są ze sobą. Oni lubią być ze sobą, tak? Bądź jeżeli jeszcze się nie znają, to mają swoje strategie, czy też swój czas, aby spróbować wejść w kontakt. I teraz podczas moich badań też wielokrotnie słyszałam od młodych ludzi, my potrzebujemy czasu. To nie jest zawsze tak, jak wy dorośli myślicie, że wpuszczacie nas do klasy szkolnej i już tak, witamy się, wszystko jest fajnie, pięknie. Nie, my tak jak wy reagujemy różnie i nasze reakcje są odzwierciedleniem naszego stanu, tak? To, jak się czujemy, to, ile potrzebujemy czasu, to, czy komuś zaufamy i dlaczego, a na przykład w takim, a nie innym momencie, tak, podejmujemy tego typu interakcje. My jako społeczeństwo mamy już osoby dorosłe, które urodziły się z związków wielokulturowych, wielonarodowościowych. I czasami moje koleżanki, mamy swoich córek, które studiują, mówią o takich faux pas, które dziewczyny słyszą czy w autobusie, na ulicy, bo nie mają takiego koloru skóry jak mama, tak? Są o ciemniejszym kolorze skóry. I część osób myśli, że przyjechały z różnych krajów. Natomiast one są Polkami, urodziły się w Polsce, wychowały w Polsce, jedzą polskie jedzenie, tak, lubią różnorodną muzykę i są bardzo mocno związane, bo to jest ich kraj. Natomiast jeszcze, pomimo tego, że staliśmy się krajem od wojny bardzo mocno wielokulturowym, to tego typu, tak, uwagi, spostrzeżenia słychać. No jeden z przykładów, idę z kolegą z Sudanu, krakowskim przedmieściem, który od wielu, wielu dekad mieszka w Polsce, tak, ma polskie obywatelstwo i kilka osób nas zaczepia, komunikując się w języku angielskim, tak, myśląc, że jest to osoba z zagranicy. To samo dotyka dzieci w szkole, tak, dotyka dzieci w wieku szkolnym. Więc są to moim zdaniem nie tylko kwestie związane z wyzwaniami dotyczącymi systemu, ale również tego, w jaki sposób w społeczeństwie takim jak nasze, które nie miało przecież kolonii, tak, nie miało doświadczeń tak dużej migracji przed transformacją, w jaki sposób my krok po kroku możemy, tak, i staramy się oswajać z różnorodnymi kwestiami dotyczącymi właśnie tych różnic. Chciałabym teraz podać przykład czegoś w systemie, co jest możliwe i co bardzo pomaga w spotkaniach, w byciu razem, właśnie w systemie edukacji. Od 1 września w Warszawie w szkole podstawowej numer 361 działa klasa eksperymentalna. Jest to klasa międzykulturowa z jedną dodatkową godziną języka angielskiego, dwoma godzinami z międzykulturowości i z zajęciami prowadzonymi przez psychologa, realizowanymi w formie warsztatów z dziećmi. Jest to klasa, w której uczą się wspólnie dzieci polskie, ukraińskie, białoruskie i rosyjskie. Jest to coś nowego, tak zwany eksperyment pedagogiczny, które mogą zgłaszać szkoły, aby móc chociażby w swojej przestrzeni próbować różnych wspierających, tak, rozwiązań, wspierających nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. I mówię o tym dlatego, ponieważ nasz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu objął przedsięwzięcie tej klasy eksperymentalnej też opieką naukową, a więc też bierzemy udział w programie dydaktyczno-wychowawczym.
Powiedz, to jest szkoła podstawowa?
Tak, właśnie, to jest szkoła podstawowa. To jest klasa czwarta.
Okej. Okay. Ciekawe. Tak, to jest klasa czwarta. Dzięki za te dzieciaki i za tę klasę. Ciekawe, jakie będą mieć nowe spostrzeżenia po roku.
Ta szkoła ma już wiele doświadczeń z tamtego roku, bo bardzo duże grupy dzieci z Ukrainy, tak, do tej szkoły przyszły. Natomiast ten pomysł to jest tak naprawdę reakcja na to, co zadziało się w tamtym roku, tak? I na potrzeby, no właśnie, nie tylko potrzeby osób, rodziców, którzy przyjeżdżają do nas z dziećmi bądź uciekają przed wojną, ale też polskich rodziców. I uwaga rodziców, którzy kiedyś jako migranci przyjechali do Polski i których dzieci chodziły do polskich przedszkoli, teraz wchodzą właśnie do szkół podstawowych, ale mają chociażby korzenie ukraińskie czy korzenie białoruskie. To jest też bardzo ważna grupa.
Zaczęłaś tu ciekawy temat i tutaj zaczepię Magdę o niego, o ten czas, o ten rok, czy właściwie już ponad rok. Czy on coś zmienił w naszej rzeczywistości, w naszej edukacji, w naszej szkole? Czy to doświadczenie migracji, nie wiem, otworzyło nam oczy, głowy i jeszcze system na zmiany, które przecież zachodziły i zachodzą?
To może ja zacznę od tego, że jak wskazywało UNICEF, w Polsce obecnie uczy się około 173 tysięcy uczniów z Ukrainy i też szacuje się, że drugie tyle przebywa w Polsce, ale uczy się zdalnie w ukraińskim systemie. Nie ma też co do tego pewności, bo trudno jest uzyskać w tym zakresie dokładne dane, więc wydaje mi się, że warto by było też się pochylić nad tym tematem, nad właśnie kwestią edukacji ukraińskich uczniów w Polsce. Czy ona nie powinna w jakiś sposób zostać uregulowana? A jeżeli chodzi o takie konkretne rozwiązania, jak to obecnie wygląda, to warto wspomnieć o tym, że część szkół zdecydowała się na zatrudnienie pomocy nauczyciela. Najczęściej są to właśnie obywatele Ukrainy, którzy pomagają funkcjonować w szkole uczniom z Ukrainy. Poza tym polskie prawo daje możliwość tworzenia oddziałów przygotowawczych, a więc takich grup, w których początkowo umieszczane są dzieci cudzoziemskie, gdzie mają szansę właśnie odbyć zajęcia dodatkowe z języka i oswoić się z tą nową sytuacją. Mi się wydaje, że ważne w tym kontekście są dwie rzeczy. Pierwsza to budowanie współpracy między rodzicami, nauczycielami i też specjalistami. Pamiętam, że jedna właśnie pani wicedyrektor na konferencji opowiedziała taką historię, że rodzice i nauczyciele zrzeszali się chcąc pomóc uczniom i rodzicom z Ukrainy. I dzięki właśnie interwencji jednego z rodziców zauważono to, że jedna z ukraińskich mam cierpi na depresję i udało jej się udzielić konkretnego wsparcia, więc wydaje mi się, że ważna jest ta współpraca między rodzicami, nauczycielami i specjalistami. Zresztą nie tylko w kontekście edukacji międzykulturowej, ale edukacji w ogóle. To jedna rzecz, a druga to wydaje mi się, że też nie powinniśmy zapominać o tym, że uczniowie ukraińscy nie są wyłącznie osobami, znaczy nie powinniśmy ich postrzegać wyłącznie przez pryzmat wojny czy ich narodowości, ale też mieć świadomość, że no to są zwykłe dzieci i zwykła młodzież, którzy mogą mieć też innego typu problemy, na przykład jakieś trudności w nauce czy problemy właśnie typowe dla wieku dojrzewania.
Ja chciałabym ten wątek podchwycić, bo to jest bardzo ważne, Magda, to co powiedziałaś. Nie powinniśmy patrzeć na wszystkie dzieci ukraińskie przez pryzmat traumy, prawda, czy też syndromu PTSD, co bardzo często gdzieś tam w dyskursie słyszymy. O tym wielokrotnie wspominają mi właśnie moje koleżanki, psycholożki z Ukrainy, które są tutaj i udzielają wsparcia nie tylko w szkołach, ale też udzielają wsparcia osobom dorosłym. I co bardzo ciekawe, coraz więcej zgłasza się do nich Polek i Polaków, którzy chcą zrozumieć kontekst ukraiński. A to jest coś bardzo ważnego i coś bardzo istotnego, ale z drugiej strony też jest ogromna potrzeba, aby dzieci i rodzice z Ukrainy miały dostęp do psychologa bądź psycholożki z Ukrainy. To jest nie tylko kwestia językowa, ale to jest kwestia również znajomości pewnych prawideł kulturowych, o których no, nie zawsze psycholog z innego kontekstu kulturowego będzie w stanie myśleć, tak? I później przez ten pryzmat takich nawet błahych rzeczy czy tabu zareagować i udzielić wsparcia. I tutaj również istotne jest to, o czym wspominały mi wielokrotnie panie, które są asystentkami międzykulturowymi, że polscy nauczyciele starają się wyciszyć takie negatywne narracje dzieci z Ukrainy, które chciałyby w kontekście często obrony, tak, powiedzieć, że nienawidzą wojny, tak, czy w pewien sposób wyartykułować swoje zdanie na ten temat. Natomiast tego typu reakcje, z uwagi też no, na próbę wyciszenia konfliktów o podłożu kulturowym, są właśnie bardzo szybko jakby tłumione w zarodku. Co to sprawia? Jaki jest finał tego typu sytuacji? Dziecko, które nie jest w stanie tak sobie z tymi emocjami w środku poradzić i które ma stawianą taką blokadę przez osobę dorosłą, która sprawuje nad nim opiekę, no w pewnym momencie gdzieś na pewno znajdzie kanał i ujście tego, aby na różne sposoby pozbyć się tych negatywnych emocji. Część dzieci też się zamyka i stąd z uwagi na te emocje brak możliwości wejścia w relacje z koleżankami i kolegami z innych krajów. To dotyczy nie tylko dzieci z Ukrainy czy z Białorusi, ale też dzieci polskich w polskich szkołach.
A jak spojrzeć na te wyzwania pod kątem tego, wiedząc, że nauczycieli nie tylko w Polsce, ale też w Europie ubywa, że coraz trudniej właściwie znaleźć osobę, która będzie kształcić nasze dzieci za tak niskie pieniądze, jakie są obecnie. Plus dochodzi jeszcze mnóstwo innych wyzwań. Czy uważacie, że da się to jakoś pogodzić? Jak patrzycie w przyszłość, to jaką, nie wiem, macie wizję, ale też nie samą wizję i powiedzmy, nie wiem, idealistyczną tutaj, jakiś idealistyczny twór, tylko po prostu jakie wyzwania i co my możemy zrobić, w czym możemy pomóc, żeby to jakoś miało szansę zadziałać?
Mi się wydaje, że w ogóle powinien, że potrzebny jest taki namysł nad tym, kim w ogóle powinien być dzisiaj nauczyciel. Bo nie wiem, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, jak się rozmawia ze starszymi osobami, to one mówią z takim szacunkiem, no tak, bo to był nauczyciel, a obecnie już ja przynajmniej czegoś takiego nie widzę, zmieniły się czasy i też autorytety nie są już tak ważne, więc wydaje mi się, że powinniśmy się zastanowić nad tym, kim w ogóle powinien być nauczyciel i dopiero po takiej dogłębnej analizie wdrażać jakieś konkretne strategie, które zachęciłyby młodych ludzi do w ogóle do wybierania tego zawodu.
Ja uczestniczę w kształceniu przyszłych nauczycieli i współpracuję z czynnymi zawodowo nauczycielami. Zresztą sama też spędziłam kilka lat w szkole jako nauczycielka. I bardzo sobie cenię to doświadczenie, ale też z ogromnym szacunkiem podchodzę do nauczycieli, z którymi mam przyjemność współpracować. Myślę sobie, że w programach, które mamy, bo są to programy w tym momencie studiów pięcioletnich, jest bardzo dużo zajęć już teraz nakierowanych na chociażby pracę z uczniami z doświadczeniem uchodźstwa i migracji. Ja prowadzę zajęcia z pracy z uczniem cudzoziemskim. I to już się dzieje, tak? Z jednej strony program, w którym mamy tego typu wiedzę, nabywanie umiejętności, ale też mamy kontakt z osobami, które w tego typu środowiskach pracują. Ale z drugiej strony jest taka społeczna presja związana z nauczycielem, i presja ekonomiczna, prawda? Wielu nauczycieli rezygnuje z pracy z uwagi na to, że nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb, z uwagi na swoje zarobki, ale moim zdaniem oprócz ekonomicznych gratyfikacji nauczyciele powinni mieć również taką jasną ścieżkę rozwoju, który to ich rozwój, czyli w systemie wsparcia, a ten system nadążałby za zmieniającymi się uwarunkowaniami pracy nauczyciela. No chociażby brał pod uwagę tego typu sytuację, w jakiej znaleźliśmy się dzisiaj. Oczywiście od tamtego roku mamy w Polsce naprawdę bardzo duże wsparcie z różnych środowisk związane z ofertami dla czynnych zawodowo nauczycieli, dla nauczycieli, którzy za chwileczkę wejdą do szkół. Ale nie jest to oferta systemowa. To są pewne fragmentaryczne praktyki, które kiedy kończy się finansowanie, również kończą swoje wsparcie dla nauczycieli.
No tak już trochę zbliżając się do końca, chciałem zapytać, co tutaj mówię o takim, co właściwie osoby tak żywnie zainteresowane, czyli rodzice, jak my możemy wesprzeć ten proces tak naprawdę i tych, którzy jakby też na co dzień się tym wszystkim zajmują?
Rodzice jako najliczniejsza grupa tak naprawdę, prawda, która jest w samym środku tego epicentrum relacji i ja tak wracam do moich badań i przypomniały mi się wywiadówki. Wywiadówki, no właśnie, które są ważne z punktu widzenia nauczycieli, i obecność rodziców z innych krajów. Już teraz nie będę się tylko i wyłącznie do Ukrainy ograniczać, ale mam przecież rodziców mamy i ojców z innych krajów. I to jest pytanie, jak reagują polscy rodzice, tak? W jaki sposób, czy wchodzą w relacje z matkami i ojcami dzieci, których dzieci siedzą ze sobą w ławce szkolnej? i jakiego typu są to relacje. Na kilku spotkaniach i z nauczycielami, i z rodzicami słyszałam o tym, że aby móc uskuteczniać tego typu relacje, czyli móc nawet uruchamiać tego typu komunikację pomiędzy rodzicami, na przykład organizuje się w szkołach jakieś dni, w których rodzice uczestniczą, próbując potraw przygotowanych przez dzieci. Dzieci polskie gotują, polskie potrawy przygotowują, dzieci z innych krajów przynoszą, czy też przygotowują swoje potrawy z krajów pochodzenia. Oczywiście jest to jeden bardzo błahy przykład, ale myślę, że też bardzo wymowny, bo tak się mówi przez żołądek do serca, oczywiście w innym kontekście, ale może właśnie jest to jedna ze ścieżek, która mogłaby też ułatwić wejście w relacje rodziców i wtedy przyjrzenie się tak tym wielu perspektywom, bo kiedy ja prowadzę wywiady z rodzicami dzieci cudzoziemskich, to naprawdę tam otwiera się walizka. Walizka takich przykładów z tak odmiennym podejściem, różnorodnym kontekstem, pokazaniem, tak, aspiracji, tego, z czego wynika, tak, chociażby zachowanie, czy brak reakcji, że tylko przez komunikację tak naprawdę jesteśmy w stanie zrozumieć, w jakiej różnorodności i oczekiwań, i wyzwań, i różnorodności tak naprawdę ofert dalszej współpracy tkwimy i często są to oferty, które nie są podejmowane, bo brak dialogu, nawet na samych wywiadówkach. Ale to tylko jeden z wielu przykładów. Oczywiście na pewno są pozytywne przykłady. Może Jakubie, coś z twoich wywiadówek?
Oj, moje wywiadówki ja nie wspominam dobrze. Także zarówno jako dziecko, a w szczególności jako dziecko, to jeden z tych bardziej traumatycznych przeżyć dla mnie zawsze było, jeśli chodzi o powrót rodziców, ale to związało się z takim procesem, wiesz, prowadzącym do tych wywiadówek, a jeżeli chodzi teraz, no to jeszcze nie mamy takich wywiadówek w takim rozumieniu. Na razie to są przyjemne spotkania, jak owijać książki, kto będzie tam na basenie pomagał i tak dalej. W związku z czym to jeszcze nie jest ten etap taki, o którym mówisz.
Ale czy pojawia się ten największy problem, czyli kto będzie w trójce klasowej?
Zawsze, ale u nas są chętni. Ja się zgłaszałam przez ostatnie 2 lata, ale w tym roku już się nie zgłosiłam. Stwierdziłam, że będę pomagać, wiesz, tam oddolnie, ale już dam innym osobom się wykazać. Ale generalnie ja uważam, że rodzice nie powinni przeszkadzać dzieciom generalnie budować relacji i nie wtłaczać ich w jakieś swoje schematy myślenia, bo to, co dla nas jest oczywiste albo to, co my myślimy schematycznie, dla dziecka totalnie nie jest, bo to jest niezapisana karta, otwarty umysł i zupełnie inne spojrzenie na życie, na inne osoby, na dzieciaki, więc żeby jakby dać im rzeczywiście być dziećmi i myśleć w ten sposób, w jaki one myślą, bo one naprawdę pięknie myślą, bez ograniczeń, bez stereotypów, bez uprzedzeń, więc bez jakichś rasistowskich naleciałości, więc to jest super dla mnie.
No tak, ale to jest perspektywa dzieci, tak? Natomiast jeżeli na nią nałożymy naszą adultystyczną perspektywę, to musimy sobie jednostkowo zadać pytanie, czy my jako rodzic postrzegamy dzieci w klasie szkolnej, naszego syna czy córki, które są z innych krajów, jako problem, czy jako zasób. Jeżeli jako zasób, to ja myślę, że wszystko pójdzie łatwo. Natomiast jeżeli pierwsze skojarzenie, które pojawia nam się w głowie, to problem, to tutaj naprawdę trzeba dbać o dzieci, tak? W kontekście właśnie całej klasy. Bo no, dajmy na to, większość rodziców będzie myślała o zasobach, ale każde myślenie jednostkowe o problemie bardzo nam tutaj zaszkodzi, tak? Chociażby w procesach, które będzie wdrażał sam nauczyciel. A to już nie będzie wtedy łatwa ścieżka.
Dokładnie. Słuchajcie, tak naprawdę super, dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę. Myślę, że moglibyśmy jeszcze porozmawiać o kulisach życia w szkole naszych dzieci i Waszych doświadczeniach, a temat na drugą rozmowę zupełnie, więc dzięki wielkie za Wasz czas i za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A my słyszymy się tradycyjnie z kolejnym odcinkiem już w najbliższą środę o godzinie 8 rano i również z Anią. Dziękujemy.
Dziękujemy.
A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym naszym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja i powstaje cała Outriders, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich, część z Was zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynię i dziękuję. Przemkowi Szałajowi, Adriannie Pierścionek-Podogrodzki, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak, Katarzynie Peters, Joannie Marks, Danielowi Jadczakowi, Urszuli Zinserling, Annie Araucz, Damianowi Kastianowi, Bartkowi Fischerowi, Dominice Szuchowskiej, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiązkowi, Ziemowitowi Gardynikowi i Pawłowi Piaseckiemu. Jak słychać, ta lista rośnie, co bardzo nas cieszy i bardzo dziękujemy. Zachęcam Was wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Sami decydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za Wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. I do usłyszenia w kolejnym tygodniu.